I dzień dobry, witam w 57. odcinku podcastu Biznes Dziś. Dziś, słuchajcie, drugi raz pod rząd, jestem sam, jestem solo. Mirek ma różne ważne sprawy akurat teraz do ogarnięcia, więc ja tutaj wychodzę przed szereg do was, żebyście mieli nowy odcinek, trochę w innym formacie, tak, niż jak to gadamy we dwóch. Mam nadzieję, że już za tydzień będziemy z powrotem w duecie. Wiem, że mówiłem to tydzień temu, natomiast akurat wynikła taka sytuacja, a nie inna. Więc dzisiaj też trochę inny odcinek.
Bogusz, co u ciebie?
Podzielę się z wami trochę moją historią, szczególnie tym okresem, kiedy odchodziłem z etatu, kontraktu, można powiedzieć, bo tak per se to na etacie, na umowie o pracę nigdy nie pracowałem. Od razu byłem, powiedzmy, takim kontraktorem.
What?
Natomiast myślę, że wiele z was, wiele osób, które słucha podcastu, jest w tym momencie jeszcze gdzieś jedną nogą albo obiema nogami na etacie, na jakiejś stałej pracy, czy pracuję dla jednego klienta, czy może kilku klientów. Natomiast tak z miesiąca na miesiąc nie prowadzi jeszcze własnego biznesu.
Ciągle pracuję, wszystkiego przypilnuję.
Na pewno myślicie o tym, jak słuchacie tego podcastu lub coś robicie po godzinach. Na pewno sporo osób jest gdzieś bardziej zaawansowanych, natomiast te, które dopiero zaczynają, dla nich to naprawdę jest ciężka przeprawa, więc chcę wam trochę powiedzieć, jak to było u mnie z tym odejściem z etatu.
To będzie taka retrospekcja, będę gadał o takich rzeczach, które mnie ukształtowały, jak byłem dzieciakiem.
I ogólnie taka trochę historia tych moich wcześniejszych lat. Może kiedyś Mirek zrobi podobny odcinek o swojej historii, chociaż ją pewnie możecie obejrzeć krok po kroku w jego vlogu, cała historia dzień po dniu jest opowiedziana na vlogu, co jest w ogóle mega inspiracją, jak ktoś chce prześledzić faktycznie na żywo dzień po dniu życie osoby, która stała się przedsiębiorcą, dosyć zaawansowanym, można by było tak powiedzieć, z dużymi sukcesami. Więc tam możecie iść po historii Mirka, może Mirek też nagra coś takiego w formie podcastu. Natomiast dzisiaj przed wami moja historia, więc zacznijmy od tego, że ja w zasadzie całe życie byłem programistą, sporo programistów nas słucha. Na początku mojej, powiedzmy, kariery pracowałem właśnie bardziej jako przedsiębiorca, bo byłem takim freelancerem. To jeszcze od czasów studiów, a nawet liceum. W liceum chyba zarobiłem pierwsze pieniądze na robieniu po prostu stron internetowych. Pamiętam, pierwszą stronę zrobiłem dla Straży Pożarnej, dla jednego z oddziałów tutaj w Warszawie. Zarobiłem na tym 1500 zł za taką, no, w miarę profesjonalną stronę. I pamiętam, że się strasznie, strasznie cieszyłem wtedy. To w ogóle kolega z liceum ten deal, kogoś tam znał, przyjechałem, o, jakiś tutaj licealista zrobi nam stronę. No i zrobiłem za nieduże pieniądze. To było fajne uczucie, dostać tą kasę. Pamiętam, że pojechałem do Empiku potem sobie kupić jakieś rzeczy, które chciałem mieć, ale nie miałem na nie kasy wtedy. No i tak to się toczyło. Potem pamiętam, robiłem jakąś stronę dla takiej lokalnej gazety, trochę bardziej zaawansowanej, takie, powiedzmy, CRM. Wszystko było pisane po prostu z palca. Pamiętam, robiłem to w pierwszych wersjach .NET-u wtedy jeszcze, chociaż dla Straży Pożarnej nie, to też już był .NET, ASP.NET, jeszcze przed MVC. No i tak to się właśnie toczyło. Za tą drugą fuchę, za tą stronę dla lokalnej gazety, pamiętam, zarobiłem 3000 zł, czyli już dwa razy więcej. W ogóle to była duża kasa wtedy, tak? Oczywiście tam pracowałem dużo więcej, jakby w tamtym projekcie, natomiast no 3000 zł, kupa kasy. No i potem już będąc na studiach, w zasadzie no robiłem też może jakieś pomniejsze projekty, natomiast nie bardzo mi się chciało iść do jakiejś pracy takiej etatowej.
Na tym polega odpowiedzialność.
Pamiętam, że kolega z roku mnie namówił, pozdrawiam Piotrka. Pamiętam, że mnie namówił, pytał się, ile bym kasy potrzebował, jakbym chciał jakieś tam marzenie zrealizować. Pytał się w ogóle, co to za marzenie. Ja mówię, no tam popłynąć na rejs na Karaiby. A ile to kosztuje? No tam 5000 zł. No to on mówi, no to wpadnij do mnie, ja zacząłem taką pracę w takiej firmie programistycznej i w miesiąc tyle zarobisz i sobie pojedziesz na te Karaiby. No i w sumie ta wizja do mnie przemówiła, tak FYI, na Karaiby jeszcze nie dotarłem do tej pory, natomiast poszedłem tam do pracy na początek, na wakacje, na pełen etat, chyba na trzecim roku, jako programista .NET. Może to 3000 nie było, 5000 nie było, tylko 3,5 z tego co pamiętam na rękę. Też kupa kasy, no i miesiąc jakby te pieniądze, więc zacząłem tam pracować i robiłem dosyć ciekawe projekty, dosyć duże projekty, już nie będę o nich opowiadał, natomiast dosyć dużo odpowiedzialności dostałem jako student, to właśnie śmiesznie, bo później jak byłem dużo bardziej doświadczony, to robiłem mniej ambitne projekty w innych firmach za dużo większą kasę, no także taka kolej życia zawodowego, ciekawa. No i tam już trochę, po pierwsze, znaczy było spoko ogólnie, zarobiłem kasę i tak dalej, programowałem, natomiast już pierwsze takie miałem oznaki, że kurczę, no ale dobra, to ja dla kogoś robię i w sumie to trochę się nie chce, wolałbym sam robić, sam sobie grafik ustalać, tam oczywiście praca zdalna, to wtedy nie istniało takie pojęcie za bardzo, więc trzeba było jeździć codziennie, trochę mi się to nie do końca podobało, więc gdzieś tam ta przedsiębiorczość we mnie kiełkowała na pewno wtedy już. Pamiętam, że wtedy zrezygnowałem z tej pracy, jakiś czas później, chyba tam rok przepracowałem, potem zrezygnowałem. Pracowałem najpierw na pełen etat, potem na pół etatu, jakby w trakcie roku akademickiego. Potem zrezygnowałem, wyjechałem na Erasmusa i, no i później jak wróciłem, to w zasadzie zacząłem szukać po prostu normalnej pracy. No i tak pracowałem sobie w jakichś kolejnych firmach jako deweloper. Tak to wyglądało, ale zawsze miałem gdzieś w sobie chęć do budowy tych własnych projektów, więc cały czas nad czymś pracowałem. Pamiętam właśnie po powrocie, gdzieś tam po końcu studiów, z kolegą wymyśliliśmy taki startup, który najpierw się nazywał Wydania.com, a potem się zmieniła nazwa na Groupmark. Pamiętam, siedzieliśmy w mieszkaniu, kminiliśmy, jak to ma działać w ogóle.
Co?
Właśnie razem mieszkaliśmy, to był mój współlokator. Taka historia trochę z Doliny Krzemowej, natomiast to trwało bardzo krótko. Trochę szkoda, bo fajnie to wspominam. I budowaliśmy taki startup, który miał polegać na tym, że tworzysz grupy linków, tak jak powiedzmy mamy, nie wiem, wykop, tak, wrzucamy linka, ktoś go komentuje, ktoś go upvotuje, im ma więcej upvotów, tym idzie wyżej, więcej ludzi go widzi, tak, czy mamy jakieś, nie wiem, hacker news i to samo, ktoś wrzuca linka i się go podbija, natomiast nasza koncepcja była taka, żeby zrobić to w formie grup linków, to znaczy, że nie wrzucać jednego linka, tylko całą grupę linków, na przykład 5 najlepszych blog postów z ostatniego roku, które przeczytałem, tak, i tak naprawdę ty jako konsument wchodzisz sobie, obserwujesz tych różnych twórców, którzy dodają te grupy linków i też je upvotujesz, też je komentujesz i one też chodzą w górę, w dół, zależnie od tego, ile osób się nimi interesuje. Mówiąc szczerze, nadal szukam takiej aplikacji. Myślę, że to poszło, świat poszedł w stronę bardziej osobnych twórców, bez konkretnej platformy, którzy dzielą się takimi grupami linków w formie newslettera. Tak, no wiadomo, mamy newslettery, które wysyłają na przykład 5 najlepszych linków o czymś tam, które znalazłem w ostatnim tygodniu, czy 5 najlepszych książek, czy coś w tym stylu i ludzie to robią na newsletterach. My to chcieliśmy zrobić w formie takiego serwisu i w zasadzie cały serwis ja zaimplementowałem od początku do końca, natomiast oczywiście wszedłem na ten rynek startupów marketplace, czyli z jednej strony mamy tych twórców, oni dodają te grupy linków, a z drugiej strony mamy użytkowników, którzy czytają i komentują i upvotują i tak dalej. No i nigdy tutaj z tym biznesem, startupem nie udało mi się przejść tej bariery, tego problemu jajka i kury, czy cold startu, czyli mieć dużo twórców, mieć dużo użytkowników w jednym momencie, tak? Twórcy nie chcieli przyjść do mnie, mimo tego, że ich atakowałem na Privie, wszędzie, przychodzili, dodawali parę rzeczy, albo mówili, że no, ale kolego, no ale tam nie ma użytkowników, więc ja mam tam wrzucać swoje rzeczy, jak tam nie ma ludzi, tak? Nie będę miał z tego benefitu, ty będziesz miał benefit, bo ludzie będą przychodzić do ciebie do serwisu, klikać w moje rzeczy, tak? Ja nie będę miał benefitu. Natomiast ludzie przychodzili i kurczę, nie było twórców, nie było wartościowego kontentu, czy było go po prostu mało. No to jest ten problem marketplace'ów. Ja wtedy w ogóle nie wiedziałem, czy marketplace, SaaS, jakieś inne modele biznesowe, w ogóle się tym nie interesowałem, chciałem zbudować startup, tak? Nie wiedziałem, jakie są modele, jakie są wyzwania, jakie są przeszkody, problemy i tak dalej. No i tak co sobie budowałem tą aplikację przez jakiś czas i jakie mogę z tego wyciągnąć wnioski. Po pierwsze, w ogóle nie wiedziałem, jak na tym zarabiać, w jaki sposób się w ogóle zarabia na tego typu serwisach. Wymyśliłem parę pomysłów takich do monetyzacji, typu, że będą sponsorowane grupy linków, typu wchodzi komputronik i wrzuca 5 najlepszych laptopów z ostatniego miesiąca w formie takiego wpisu sponsorowanego, no ale nigdy nie doszedłem do tego momentu, że faktycznie mam na tyle dużo użytkowników, że jestem w stanie coś tam zmonetyzować. No i wtedy się zacząłem interesować trochę tematami startupowymi od strony SaaS. Poznałem to magiczne słowo, którym wrzucam do dziś w różnych miejscach.
Magic.
No i ten SaaS gdzieś mnie zainteresował i stwierdziłem, że odpalę bloga, tak? Wtedy wszyscy odpalili blogi, więc ja też odpalę bloga, Startup My Way, w ogóle będę pisał po angielsku, więc odpaliłem bloga, pierwszy post sobie tutaj zanotowałem, 21 stycznia 2016, czyli 7 lat temu. 7 lat temu napisałem pierwszego posta, Story of a Passionate Programmer, i potem uruchomiłem taki cykl wpisów, gdzie chciałem robić coś w stylu building public i publikować kolejne kroki mojej drogi tej biznesowo-startupowej. Oczywiście jak to się często kończy, skończyło się na kilku wpisach i potem przestałem to robić. Natomiast zacząłem ten cykl od takiego wpisu, w którym pisałem, że może coś z tym groupmarkiem zrobię, może jakiś spiwotuję, może jakieś nisze zrobię, albo odpalę jakiś nowy tool właśnie w takim typowo SaaS-owym znaczeniu, czyli jakieś narzędzie rozwiązujące konkretny problem, za które klienci płacą abonament. No i mało osób przeczytało ten wpis, może z 50 albo 100.
What?
Natomiast jedną z tych osób był mój przyszły wspólnik, Krzysiek, który budował taką aplikację jak Policja w chmurze i ona była w formie desktopowej, to znaczy po prostu instalowałeś sobie na komputerze taki program dla agenta ubezpieczeniowego i chciał to przenieść do chmury, natomiast po pierwsze nie wiedział jak, trochę nie miał motywacji, trochę nie chciał tego robić sam, no i zaproponował mi, przeczytał tego mojego posta, ja tam pisałem, że szukam takiego projektu i zaproponował współpracę i zaczęliśmy faktycznie działać nad tym projektem po godzinach, bo my też po prostu pracowaliśmy jako programiści w firmie, więc po godzinach sobie zaczęliśmy nad tym projektem pracować. Podzieliliśmy się udziałami po prostu po pół w tym momencie i zaczęliśmy budować to rozwiązanie, no i gdzieś tam budować zainteresowanie tym tematem, budować listy oczekujących, oczywiście wszystko to, co gdzieś osoby, które mnie obserwują, to znają ten proces, jak to się robi. Po w zasadzie kilku miesiącach mieliśmy już szereg klientów, na początku to były takie plany darmowe, dawaliśmy im darmowe miesiące, żeby zaczęli używać aplikacji, no a potem wprowadziliśmy cennik i zaczęliśmy po prostu charge'ować ludzi za używanie aplikacji.
Shut up and take my money.
I wtedy zaczęły się pojawiać problemy czasowe. Pierwsze problemy czasowe to znaczy, że już mamy klientów, płynie jakaś tam kasa, nieduża, ale jakaś jest. To wszystko trzeba utrzymywać, ludzie zgłaszają requesty, że chcą jakieś nowe funkcje, że są jakieś błędy, są jakieś problemy, no a my pracowaliśmy na pełen etat, więc tego czasu było mało i też klienci byli dosyć zaniedbani, niestety przez to i rozwój był dosyć wolny, tak, przez to, że po prostu brakowało nam czasu. To było w roku 2016, oczywiście już tego groupmarka wcześniej porzuciłem. Stwierdziłem, że to nie ma przyszłości. Natomiast już pamiętam, jak pracowałem nad tym groupmarkiem, miałem mnóstwo wątpliwości, nic to nie zarabiało, ale już wtedy wiedziałem, że będę robił po prostu tak długo, aż mi się w końcu uda. I dzisiaj też tak myślę, bo myślę, że jestem na samym początku mojej drogi dopiero, jak to mówi Jeff Bezos z Amazona, it's only day one, tak? Dopiero dzień pierwszy i tak w zasadzie w każdym liście do udziałowców piszę, co jest bardzo ciekawe, ale to tak trochę jest. No i trzeba było podjąć jakąś decyzję, ale jeszcze wcześniej, czy w tym okresie, kiedy budowaliśmy tą policję w chmurze, ja zmieniałem pracę, szukałem nowej pracy i szukałem pracy za granicą, takiej pracy zdalnej. Wtedy się to zaczęło robić powoli popularne, natomiast no, to jeszcze to był rok 2015-2016, więc to jeszcze trochę firmy no nie do końca w tej pracy zdalnej się specjalizowały, szczególnie te zagraniczne. I zacząłem szukać pracy właśnie w takiej zagranicznej firmie, żeby przebić ten polski sufit. No doszedłem do jakiegoś tam sufitu finansowego i nie widziałem na wtedy innych ofert dużo lepszych niż to, co ja miałem. No chciałem po prostu zarabiać więcej. Oczywiście wiedziałem, że biznes to jest jedna z dróg. I jakby to rozważałem, ale pamiętam, że jeszcze miałem takie podejście wtedy, że jak mi się uda znaleźć pracę za, nie wiem, 30-40 tysięcy złotych, no to zobacz z tym biznesem, czy to się w ogóle będzie opłacać. Oczywiście patrząc po latach, no to się jakby totalnie opłacało wielokrotnie, tak, nawet pod kątem tego, co gdzieś tam na początku zainwestowałem i jakby zarabiałem mało, tak, no to później mi się to zwróciło z nawiązką, a poza tym samo budowanie biznesu to jest też budowanie różnych szans na kolejne lata, tak, poprzez to, że masz tysiące klientów, masz tysiące kontaktów różnych, a nie siedzisz po prostu i pracujesz i nikt cię po prostu nie zna, to buduje takie podwaliny na to, co gdzieś tam przyjdzie później, bo się potem okaże, że ktoś słuchał twojego podcastu, ktoś używał twojej aplikacji, ktoś miał twój kurs i się nagle dobrze znamy i możemy współpracować. Więc to takie inne benefity biznesu. No i tej pracy za granicą jednak nie znalazłem. Wszyscy, którzy się kontaktowali, to chcieli na przykład, żebym ja przyjechał na parę miesięcy gdzieś za granicę, a wtedy to był czas, gdzie wkrótce się miała moja córka rodzić, pierwsze dziecko, więc raczej nie planowałem się z Polski wyprowadzać i też jakby nie czułem tego, żeby jechać gdzieś i tam, nie wiem, zarabiać w funtach czy w dolarach. Jakoś byłem tutaj przywiązany do tego miejsca i to oczywiście gdzieś podsumowało moje dalsze plany. Łatwo mi było po prostu wybrać, że za jakiś czas po prostu będę odchodził już na swoje, żeby pracować nad aplikacją. No właśnie, no i dochodzimy do tego 2017 roku, w którym postanowiłem odejść z etatu. Pamiętam, to chyba było w maju, gdzie ostatecznie stwierdziłem, że pracuję do końca września, do końca sierpnia i we wrześniu już jestem na swoim 100%, po prostu składam wypowiedzenie i działamy. Chciałem to też zrobić tak kilka miesięcy wcześniej, żeby mój klient, z którym wtedy pracowałem, miał czas na znalezienie kogoś innego, żebym ja miał czas na podokończanie różnych tematów, tak, żeby te parę miesięcy jakby rozbiegu było. Co też wam polecam, bo warto zostać w dobrych relacjach, nawet jak przychodzicie na swój biznes, tak, pracowaliście dla kogoś, nie wiadomo, gdzie się wasze drogi jeszcze połączą. No i wtedy właśnie rozpoczął się ten wesoły okres mojego życia, kilka miesięcy, gdzie rozpocząłem dyskusję z żoną o tym, że ja za 3 miesiące to ja bym chciał w ogóle odejść z etatu ostatecznie, a w sumie to ja już podjąłem tą decyzję. No i jak sobie wyobrażacie, to nie były łatwe rozmowy. Wtedy, bo oczywiście teraz sytuacja jest zupełnie inna, ale wtedy to wyglądało, jakby to był skok na jakąś super głęboką wodę. Ja wtedy zarabiałem no jakieś te przysłowiowe 15K albo więcej, więc całkiem sporo. Urodziła się nam właśnie córka, więc mieliśmy maluszka w domu. Plus aplikacja zarabiała jakieś 1500 złotych i to jeszcze na dwóch, tak? Bo jeszcze był mój wspólnik. Oczywiście nie wypłacaliśmy tej kasy, tylko ona była na dalszy rozwój projektu, więc sobie tam czekała. Natomiast udało mi się zebrać około 100 tysięcy złotych takiej poduszki finansowej, która miała mi po prostu utrzymywać, w razie czego, jeżeli ta aplikacja nie zaczęłaby zarabiać dużo więcej w miarę krótkim czasie, no to mogłem korzystać z tej poduszki finansowej.
Mam taki sam ponton, mam taki sam silnik, myślę, że sobie poradzę.
No a w razie czego oczywiście wrócić na jakiś kontrakt programistyczny, co też nie było wielkim problemem, wielkim wyzwaniem. Więc tak naprawdę to bezpieczeństwo było. Poza tym jakby zabezpieczeniem finansowym, no to mieliśmy produkt i mieliśmy faktycznych klientów, którzy tam byli, płacili. Więc to była tylko kwestia pozyskania kolejnych klientów lub podbicia tych na wyższe plany i tak naprawdę pracy nad tym, żeby więcej osób korzystało z aplikacji, więcej pieniędzy wpadało na konto. Projekt miał potencjał, bo ludzie pytali cały czas o to, jaki będzie rozwój, tak, żeby to poprawić, to dodać i tak dalej, i tak dalej. Cały czas się zgłaszali nowi ludzie z pytaniami i no i miałem też wspólnika, który planował pozostać na etacie, tutaj nie chciał iść na swoje, tak jakby ja byłem tutaj tym przedsiębiorczym duchem naszego projektu. Który chciał bardzo odejść na swoje w 100%. No i we wrześniu 2017 faktycznie odszedłem z tego etatu. Więc było to bardzo ciekawe doświadczenie i część z was pewnie jest już po tym etapie i wspomina ten czas. Dajcie znać, jeżeli faktycznie już jesteście poza etatem, dajcie znać, jak wyglądały te wasze ostatnie miesiące na etacie, kontrakcie, tak, pracy dla jednego klienta, a jak te pierwsze miesiące na swoim. Oczywiście pewnie wiele osób jest takich, którym się po prostu nie udało i wrócili potem na etat, skoczyli na zbyt głęboką wodę, często tak może być. Myślę, że większość jednak to osoby, które są jeszcze przed tym krokiem, przed tym skokiem. No i słuchajcie, ja w przeciągu kilku miesięcy faktycznie się skupiłem na tym projekcie i do końca roku doszliśmy do około 7-8 tysięcy złotych subskrypcji z tego 1500, więc kilkukrotnie udało się to zwiększyć, dzięki temu, że pracowałem tylko nad jednym projektem i faktycznie te pieniądze mi były fizycznie potrzebne. Więc to była kwestia po prostu być albo nie być. Być i zarabiać więcej z tych subskrypcji, albo nie być i wykorzystać poduszkę finansową i wracać na etat. I to jest bardzo takie podejście, można powiedzieć, uwalniające, bo po prostu nie masz wyjścia i działasz i ciśniesz i dzięki temu masz wyniki. I to niestety jest, wydaje mi się, taka pułapka, budowa biznesu. No do pewnego momentu jak najbardziej po godzinach, natomiast w pewnym momencie, nie takim momencie, który nam w 100% pokrywa koszty życia i wszystkiego, dopiero wtedy odchodzimy, bo bardzo często do tego momentu nie dojdziemy, tak? Ja tutaj byłem na poziomie, nie wiem, 1500 zł z potencjałem, tak? No ale tych pieniędzy było mało, no jakbym miał czekać do, nie wiem, 15 tysięcy, to pewnie bym się nie doczekał, po prostu, bo to rozwijanie takiego produktu zajmuje za dużo czasu i energii, żeby robić to po godzinach od pewnego etapu. Jeżeli widzimy potencjał, widzimy, że to się kręci i część ludzi już płaci, to trzeba się temu poświęcić. I ja to też widzę teraz, rozwijając Mailingera, gdzie mam dużo różnych projektów i Mailinger jest jednym z nich, tak? I widzę, że się po prostu rozwija za wolno, że jeżeli ja bym wszystko rzucił, wszystko po prostu odstawił na bok, czego nie mogę też zrobić, tak? No bo mam klientów, pracowników, współpracowników, różne projekty, więc do końca tego nie mogę zrobić. Staram się teraz to trochę uwspólniać i łączyć, żeby móc się skupić na kilku kluczowych rzeczach, a nie się rozpraszać na milion różnych rzeczy. Natomiast wtedy to mogłem zrobić, się mogłem skupić i faktycznie się skupiłem i zadziałało. Więc warto pomyśleć o tym tak, że okej, dobra, buduję, mam tych klientów, wkładam kasę, zdobywam pierwsze pieniądze, ale żeby to faktycznie się rozwinęło na potężny biznes, no to muszę się skupić, zrobić tak zwany double down na tym projekcie i to rozwijać. Po prostu się musisz pozbyć tego zabezpieczenia. Okej, jeszcze dalej przejdę trochę po tej historii, już niedługo, natomiast przejdę jeszcze do tego, jak stworzyłem pierwszy produkt online, kurs, tak? Czyli coś poza aplikacją. Więc po pierwsze zacząłem robić podcast w tamtym czasie, 29 stycznia 2018, więc 2 lata po starcie tego bloga, pół roku po odejściu z etatu, odpaliłem pierwszy podcast z Andrzejem Krzywdą, Startup My Way, fajny odcinek, wtedy jeszcze bez wideo, więc samo audio i wtedy właśnie to też wynikło z tego, że byłem w grupie Mastermind, w której byłem dzięki temu, że dołączyłem gdzieś kiedyś do społeczności Mirka, była taka społeczność Miro Bird Mafia. Mirek wtedy też zbierał kasę na to, żeby odejść z etatu, szedł do tam 3000 zł i miał swojego vloga, miał swojego patronite'a, można było wpłacać jakąś kasę i za jakiś próg można było dostać się do jakiejś tajnej grupy Miro Bird Mafia. I ja wtedy, pamiętam, że właśnie poznałem Mirka tak, że oglądałem jego vloga jak pewnie większość osób. Wpłaciłem tą kasę, nie wiem, tam 15 zł miesięcznie, czy coś takiego.
Ile?
I dołączyłem do tej grupy i tam było takie łączenie mastermindy i tam się połączyłem właśnie w mastermind z Andrzejem Krzywdą, z Ludwikiem Siadlakiem i z Wojtkiem Przybylskim. Pozdrawiam chłopaków. Tam w trakcie tego masterminda dzieliłem się tą moją przygodą z Policją w chmurze, tym odchodzeniem z etatu, tym wszystkim w zasadzie, co wam teraz mówię, tylko wtedy to było na żywo, więc teraz w tygodniu się spotkaliśmy i się dzieliliśmy tymi tematami. I wtedy pojawił się temat kursów online, więc chłopaki mnie trochę namówili, że kurczę, to jest taka fajna historia, jak ja przeszedłem właśnie do tego developera, do foundera, pewnie kojarzycie nazwę, że warto może to ubrać w jakiś produkt online. Wtedy właśnie kursy online też startowały bardziej w Polsce, te kursy takie w formie, że mamy grupę, społeczność, mamy rozbudowane materiały, tam 12-tygodniowy program, konkretny nauczyciel, mentorzy i tak dalej, takie rozbudowane programy online, też dużo droższe niż jakieś podstawowe kursy tam za 100 zł, tak? I chłopaki mi namówili, żebym coś takiego ruszył i faktycznie wystartowałem z tym kursem. Zrobiłem przedsprzedaż w 2019 roku, w marcu, czyli rok po tym podcaście pierwszym. I faktycznie udało mi się gdzieś ten wynik zrobić całkiem fajny. Pamiętam 83 tysiące złotych zarobiłem, 83 tysiące przychodu w tam 5 dni, 6 dni okienka sprzedażowego. I to też było takie wow, kurczę.
Mój kumpel zwariował, jak to zobaczył.
Nabrałem jakiegoś doświadczenia, ubrałem to w produkt i jeszcze raz mogłem to zmonetyzować. Mimo tego, że jakby moje doświadczenie pozwala mi budować startup, tak, jeden produkt, online jeden biznes, to jeszcze wziąłem to doświadczenie, ten produkt uboczny tak naprawdę pracy no i włożyłem, opakowałem go w formie kursu, tak, i sprzedałem i jeszcze dostałem za to kolejne pieniądze, co też jest ciekawe, bo wiele osób gdzieś mnie pyta, czasami tak złośliwie, czasami faktycznie się chcą dowiedzieć, dlaczego warto w ogóle dzielić się wiedzą, tak, czy z aplikacji nie da zarabiać, więc trzeba tworzyć kursy albo coś innego, jakieś społeczności albo inne aplikacje. I ja się wtedy trochę śmieję, bo na przykład to tak jakbyście zapytali, nie wiem, Jeffa Bezosa, czy sprzedażowanie produktów na Amazonie nie przynosi tyle kasy, że oni musieli zrobić AWS-a, tak, i sprzedawać infrastrukturę, a potem fizyczne czytniki Kindle, a potem jeszcze jakiś tam inny line biznesowy, Amazon TV, jakiś VOD i tak dalej. Więc to jest po prostu inna linia biznesowa. Jeżeli jesteśmy w stanie wziąć taki produkt uboczny jakiegoś naszego obecnego biznesu i sprzedać go jako inny produkt, inna forma produktu, może trochę innej grupy docelowej, no to kurczę, to jesteśmy podwójnie wygrani. A później możemy tą kasę wziąć, po prostu zreinwestować w nasz drugi biznes i dzięki temu zachować wszystkie udziały w projekcie, mieć finansowanie, tak jakby być swoim własnym inwestorem, gdzie, no jak się startupy w większości finansują, no albo się nie finansują, w ogóle bootstrapują i ci founderzy tam przymierają głodem, próbują związać koniec z końcem, no ja tak na początku robiłem, natomiast jak już macie możliwości, no to jesteście w stanie zarabiać szybko w innych miejscach, z innych linii biznesowych i reinwestować w biznes taki, który jest powtarzalny, subskrypcyjny na przykład, no to czemu by tego nie zrobić. Więc wtedy odpaliłem ten kurs, jednocześnie też w ramach Policji w chmurze zrobiliśmy wtedy, pamiętam, dużego deala z taką firmą Unilink, największy agent ubezpieczeniowy w Polsce, kilka tysięcy agentów, więc sprzedaliśmy im też licencję w formie white label na tą naszą aplikację, no za bardzo konkretne pieniądze, taką jednorazową opłatę, natomiast też w super dealu, bo bez jakiegoś supportu dalszego, albo jeżeli już to support płatny, więc to był też taki fajny zastrzyk gotówki, wtedy mój wspólnik też odszedł z etatu, zatrudniliśmy osoby do Polisy i ten biznes się gdzieś tam bardziej zaczął rozwijać, natomiast już tak gdzieś zbliżając się ku końcowi, bo nie będę opowiadał całej mojej historii życia, może kiedyś zrobię ciąg dalszy albo jakiś taki bardziej rozwinięty odcinek, jeżeli wam się coś takiego podoba. Natomiast pamiętam, że właśnie gdzieś ten rynek ubezpieczeniowy mnie strasznie męczył i miałem problem. Rozwijałem ten biznes, ale miałem ten problem, szczególnie pod kątem tego, że ja nie do końca wiedziałem, jak ta aplikacja ma działać, jak się ma rozwijać, bo nie rozumiałem tej domeny biznesowej, ubezpieczeniowej. Więc nie byłem sam klientem aplikacji, więc też jej nie ulepszałem, w wiele rzeczy było dla mnie takich nieoczywistych, musiałem doczytywać, ale było to dla mnie no, dosyć nieciekawe, mówiąc szczerze. Biznes, technologia super, natomiast jednak musisz mieć kontakt z tym biznesem, z tą domeną cały czas i z klientami, którzy korzystają z twojego rozwiązania i za nie płacą i do ciebie dzwonią i do ciebie piszą maile i ciągle mają jakieś sprawy do ciebie. No i w związku z tym pewnie sporo osób wie, które mnie zna, gdzieś tam w 2020 odszedłem z roli CEO, zostałem pasywnym udziałowcem, nadal posiadam 50% udziałów na ten moment nagrywania i gdzieś tam szukamy exitu z tego projektu, być może po prostu go sprzedamy i zacząłem robić inne rzeczy, o których oczywiście już tutaj nie będę wam dzisiaj nudził, no ale takie wnioski z tego wszystkiego, że po pierwsze warto zacząć działać, bo bardzo często po prostu czekamy za długo i ja też wydaje mi się, że czekałem za długo, gdzieś pracowałem wiele lat jako taki kontraktor i myślę, że fajnie by było, jakbym miał 5 lat teraz mniej, natomiast to it's only day one dla mnie, więc jakby się też tym nie przejmuję, więc warto zacząć coś robić. I w momencie, kiedy coś zacznie nam wychodzić, no to musimy pozbyć się tego takiego zabezpieczenia i faktycznie się temu poświęcić, bo to inaczej wydaje mi się, że jest bardzo ciężko, żeby się udało. Jeżeli mamy stałą pracę, rodzinę jeszcze, inne zobowiązania, no to jeżeli nie zaczniemy i jak mamy już jakąś taką, coś się dzieje, mamy jakieś pieniądze od klientów, nie rzucimy się w wir, nie pójdziemy na całość, no to pewnie po prostu nie dojdziemy z tym biznesem nigdzie. To chwilę trwa, żeby coś takiego wyskalować, ale potem jest tylko lepiej. Potem się okazuje nagle, że możemy zarabiać 50 tysięcy miesięcznie, 100 tysięcy miesięcznie, 500 tysięcy miesięcznie i milion miesięcznie.
Dziękuję bardzo, całuję rączki, oczywiście, proszę pana.
I tak dalej. Ja teraz dzisiaj słuchałem też innego podcastu, gdzie była historia OnlyFans, takiego startupu i tam founder, znaczy jeden z founderów, znaczy większościowych udziałowców, który kupił 75% udziałów tego biznesu, w ostatnim roku wypłacił sobie chyba 300 milionów, czy 250 milionów dolarów dywidendy w jednym roku, więc i 250 milionów, czyli ponad miliard złotych w jednym roku też się da zarabiać na startupie, na biznesie. Więc sky is the limit tutaj i po prostu trzeba zacząć i na pewno wiele osób gdzieś tam będzie nas odciągało od tego, ale jak już nam się uda i pokażemy, że kurczę, jesteśmy zdeterminowani, no to już potem te osoby nie będą miały z tym problemu i będą nam tylko pomagać. Okej, więc tak wyglądała ta moja historia wczesna. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem, że to troszkę było inspirujące. Jak macie pytania o tą historię gdzieś, o jakieś moje, nie wiem, mentalne, finansowe jakieś ruchy w tamtym okresie, to piszcie w komentarzu na YouTubie. Ja wam dzisiaj dziękuję serdecznie za odcinek. Mam nadzieję, że było miło i do usłyszenia w kolejnym. Oby już w duecie z panem Mirosławem. Także dzięki za dzisiaj. Do usłyszenia. Cześć.